Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj z nami jedna z ulubionych psycholożek w tym kraju, Joanna Fliss. Dzień dobry, Jasiu.
Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Tak, ulubionych, oczekiwanych. Natomiast my dzisiaj chcemy porozmawiać o czymś takim, co ja sobie nazywałam opowiedz sobie swoje poczucie własnej wartości. Bo mamy tak, nie, że jak posłuchamy podcastów, ja też tak jakiś czas temu mówiłam, że trzeba je odbudować, trzeba je odnaleźć, trzeba je odkryć, trzeba je zbudować, a ty piszesz o tym, że można je sobie opowiedzieć. I ja chciałam tylko Państwu pokazać, że my będziemy rozmawiały na podstawie książki Asi to samo, ale inaczej, opowiedz siebie na nowo. I teraz jaka jest petarda? Aśka jest w różowej koszulce, a ja w malinowej sukience i wcale się na to nie umówiłyśmy. Więc to ja chcę tylko powiedzieć, że ja mam taką niezwykłą radość, wiesz, bo to się już nie pierwszy raz zdarza, że i przywilej też takiego spotykania ludzi, którzy, no tak jak chwilę rozmawiałyśmy, są w podobnym myśleniu i w podobnym patrzeniu na świat. Ale chciałabym zacząć od pytania do ciebie, dlaczego my sobie opowiadamy niskie poczucie własnej wartości? Z czym to jest związane?
Wiesz co, myślę, że tak. Po pierwsze, boimy się opowieści, które miałyby, mogłyby obnażyć naszą sympatię do samych siebie.
O, jakie to
Jesteśmy nauczeni,
ładne.
jesteśmy nauczone, będziemy głównie mówiły o kobiecym poczuciu własnej wartości, więc pozwolę sobie na tą formę. Jesteśmy nauczone, że to nieładnie, nieelegancko być w sobie zakochanym, lubić siebie, przechwalać się sobą. Zresztą mam takie, wiesz, jakby sama wspomnienie z pierwszej szkoły psychoterapii, w której byłam jako taka bardzo młoda dziewczyna. Miałam 26 lat, jak rozpoczęłam proces edukacyjny i w psychoterapii. I pamiętam mój nieustanny problem z tym, że być może moje wymądrzanie się zajmuje za dużo miejsca. Być może powinnam mówić o sobie mniej, o swoich refleksjach mniej, o tym, co mnie tam jakoś nurtuje, fascynuje. Absolutnie ta szkoła psychoterapii mnie fascynowała, wszystko mnie tam fascynowało i bałam się pokazywać tę moją fascynację. Więc często ta opowieść gdzieś tam w nas się tli, ale my mamy lęk przed ujawnianiem pozytywnych aspektów tej opowieści. A z drugiej strony jesteśmy bardzo gratyfikowani za opowieści, gratyfikowane za opowieści, które obnażają nasze słabości, które obnażają naszą niepewność, które obnażają nasze poczucie niewystarczalności. Wtedy dostajemy, no co, wsparcie, zrozumienie, sympatię, myślę sobie też szczególnie w środowisku kobiet, gdzie tego siostrzeństwa się uczymy, no to ten, wiesz, ta przestrzeń ojojania wzajemnego tych swoich przez nas uznawanych za niewartościowych części daje poczucie bliskości. Kobietom tego jesteśmy nauczone, nie?
To jest ciekawe, bo powiedziałaś w kilku zdaniach dwie rzeczy, które się bardzo łączą. Pierwsza, trudno nam opowiedzieć o sympatii do samej siebie, a jednocześnie deprecjonując siebie, dostajemy sympatię zewnętrzną.
Tak.
Czyli coś, co mogłybyśmy absolutnie dać sobie same, musimy, no ja bym nie chciała powiedzieć o to poprosić, jakoś chyba wyżebrać, przepraszam, że tak mówię to dosłownie, ale bo jeżeli ja dostaję sympatię za deprecjonowanie siebie, to ja dostaję tylko okruchy, jakieś kawałki chleba, a nie taki, wiesz, chleb, który byłby karmiący i taki, taki dla mnie, bo jeśli ja nie mówię wprost, czego chcę, to dostaję to, co tylko ta druga osoba jest w stanie mi dać, ale jeszcze jedno mam pytanie, bo powiedziałaś, obawiamy się okazać sympatię do samej siebie, a czy twoim zdaniem, na podstawie twojej pracy, my naprawdę mamy sympatię do samych siebie jako kobiety?
Wiesz co, ja im dłużej pracuję z poczuciem własnej wartości w gabinecie czy na warsztatach, tym większe jednak mam przekonanie, że lubimy się bardziej niż często nam się wydaje
Okej, okay. A
i
właśnie,
że
mi się wydaje, dobra.
niż nam się wydaje i że spontanicznie potrafimy stawać w swojej obronie, spontanicznie potrafimy zwrócić się ku swoim zasobom, ale często nie mamy języka do tego, żeby opowiedzieć o tym doświadczeniu. Mamy bardzo bogaty język do opowiadania o rzeczach, których nie akceptujemy.
Tak.
Mamy wręcz wyświechtane, wiesz, takie całe sformułowania, które podkreślają to, co w relacji z samą sobą jest dla nas trudne.
Tak.
to, co chciałybyśmy zmienić, to, co trudno nam zaakceptować. I jakby nie mamy tak równorzędnego repertuaru wyuczonego do tego, żeby mówić o tym, co jest dobre w tej relacji ze sobą. Więc często brakuje nam języka. Trochę jak w terapii traumy, tak? Czyli często brakuje w terapii traumy ludziom języka do tego, żeby opowiedzieć o swoim cierpieniu. I dostarczenie języka do opowiedzenia o swoim cierpieniu jest pierwszym etapem pracy z traumą, z tym doświadczeniem. I tu oczywiście nie dotyczy to traumy, ale mam bardzo podobne wrażenie, że nie umiemy mówić o sobie ładnie i dobrze, bo nikt nas tego nie nauczył. I to nie jest bezpośrednio, nie wynika z tego, że nie myślimy o sobie dobrze i nie czujemy się ze sobą dobrze, tylko wynika z tego, że nie umiemy i wydaje nam się, że nie ma na to miejsca. Przynajmniej tak też pokazują badania, że Polki zajmują dosyć wysokie miejsce wbrew pozorom, jeżeli chodzi o poczucie na przykład kobiecości własnej. Okazuje się, że my jako Polki jesteśmy u szczytu, 75 ponad procent z nas, nie chciałabym tutaj zmienić tych danych, ale około 80-75% z nas czuje się kobieco we własnym ciele, ale z jakiegoś powodu nie umiemy tego wyrażać, bo być może wydaje nam się, no kurczę, coś jest ze mną nie tak, że nie mam do siebie pretensji o to na przykład, że ważę 3 kilo więcej, a może powinnam mieć do siebie pretensje, a może właśnie jestem za mało krytyczna wobec siebie. Wydaje mi się, że to jest większym kłopotem niż samo bezpośrednie niskie poczucie własnej wartości.
To wyrażać, bym się też znowu zatrzymała, bo jak nam brakuje wyrazów, to słowa się nie układają w zdania. Ale wiesz, przychodzi mi do głowy taki z mojego ostatniego warsztatu z kobietami, gdzie pracowałyśmy przez taniec i ruch. I trzeba było i tematem była kobiecość. I chodziło o to, żeby ruchem wyrazić, jaki rodzaj kobiecości ja teraz czuję w sobie, co ja mam w sobie, co pokazuje moje ciało. I wiesz, jest takie doświadczenie pracy w trójkach, że ja wyrażam swój ruch, ja się już teraz ruszam, bo ja już widzę tę kobietę, a potem proszę pozostałe dwie o to, żeby przejęły mój ruch i ruszały się zgodnie z tym ruchem. A potem go kształtowały, jeśli zdecydują, jeśli gdzieś je to zaprowadzi. I niezwykłe było to, kiedy skończyło się to ćwiczenie i jedna dziewczyna mówi: Boże, jak na was patrzyłam, jakie jesteście piękne. A one mówią tak: ale patrzyłaś na siebie. To my wyrażałyśmy ruchem to, co ty pokazałaś jako swoją kobiecość. I też mam taką intuicję, bo ty mówisz, że myślimy o sobie dobrze, ale właśnie może te myśli są trochę ubogie, że wiesz, że jak jest w kontakcie z ciałem, to ciało jednak jest mądre i ono prowadzi. A jak ja nie znam słówek, wiesz, we włoskim, to ja bardzo ubogo to zdanie poskładam tylko z tych słówek, które mam. I tak jakbyśmy gubiły to piękno i tak jakbyśmy trochę potrzebowały podpowiedzi. Wiesz, przychodzi mi do głowy, jak teraz rozmawiamy, ta bajka, baśni o Kaju, któremu się literki nie składały, prawda?
Tak. Wydaje mi się, że mamy bardzo podobnie z wyrażaniem tego, co ciepłe, co dobre, co przyjmujące, co uznające w relacji ze sobą. I znowu, jak ja pracuję na warsztatach, to widzę, że kobiety dostają dużo pozytywnych informacji zwrotnych z zewnątrz i jakby dostają w prezencie te słowa, które pomagają im wyrazić swoje własne piękno. To potem ochoczo tych słów używają i nawet powiedziałabym, przywierają do tych określeń w pewien sposób, przyklejają się do tych określeń, a może nawet czasem jest tak, że w tym określeniu mogą się przejrzeć jak w lustrze i
Jak
zobaczyć, że
lustrze.
rzeczywiście tak jest, nie? Rzeczywiście tak jest. Zobaczyłaś we mnie coś, czego ja nie widzę, bo no z różnych powodów tego nie widzę, ale przede wszystkim, bo nigdy nie zestawiłam tego słowa ze sobą.
Ze sobą. Ono nie stanęło tak
Piękna.
jakby obok mnie, prawda? Nie
Tak.
stało się mną.
Bo my mamy jakiś repertuar słów i określeń, których używamy do opisywania samych siebie. I on jest często zbyt ubogi i powiedziałabym nawet, że zaburzone są w nim proporcje. To znaczy mamy bardzo dużo paskudnych słów, których potrafimy użyć w różnych momentach życia, żeby o sobie i swoim stosunku do siebie powiedzieć. A tak jakby na drugą nóżkę brakuje nam takich słów i takich określeń, które mogłyby wyrazić to, co w tej relacji jest piękne. I boję się takiego sformułowania, może to też coś o mnie mówi, które takiej hipotezy, że my nie mamy poczucia własnej wartości.
No
Wolę
właśnie.
świat, w którym zauważamy, że ono jest, tylko nie potrafimy go jeszcze opowiedzieć, nie potrafimy go jeszcze zaopiekować, że potrzebujemy przestrzeni, żeby je jakoś ujrzeć. Bo przecież każdy z nas w pewnym momencie staje w swojej obronie, każdy z nas codziennie daję sobie coś do jedzenia, nie? Jakby kąpiemy się, ubieramy się w ciuchy, sprawiamy sobie różnego rodzaju przyjemności, słuchamy samych siebie. Nie znam, mało znam takich ludzi, nie chcę powiedzieć, że nie znam, ale mało znam takich ludzi, którzy w ciągu dnia traktują siebie tylko źle.
Tak, uśmiecham się, bo ja już wiem, dlaczego ja tak długo czekałam na ciebie. Bo dokładnie, bo ty powiedziałaś, tli się w nas ogień i dokładnie na tych warsztatach jedna z dziewczyn, ja państwu na koniec puszczę to, co ona napisała, właśnie ze słów, które dostała od ludzi, złożyła wiersz na swój temat i on jest o tlącym się ogniu we mnie, nie? Takim płomieniu we mnie, który tylko czeka na. Ja nie chcę spoilerować, bo ona to pięknie czyta, tam jest rysunek, więc zajrzyjcie na koniec naszej rozmowy. To będzie co prawda nagrywane telefonem, ale myślę, że to będzie niezwykle wartościowe, bo to jest bardzo ważne, że mówisz też to, co mówi Sabina Sedecka, że my to ten pierwotny aspekt miłości, ja mówiąc po swojemu, powiedziałabym godności, a co za tym idzie poczucia własnej wartości, my go mamy wpisanego w samoistnienie po prostu, tylko my z jakiegoś powodu postanawiamy go, no właśnie, nie nazywać, nie rozbudowywać, ale też nie kształtować, bo to też przecież wymaga kształtowania. Pozwól, że przeczytam fragment z twojej książki,
Pewnie.
który bardzo lubię i on jest bardzo adekwatny do tego, co teraz powiedziałaś. Gdy ktoś uparcie twierdzi, że ma niskie poczucie własnej wartości, potrafi przytoczyć na ten temat tysiące opowieści. Historie o porażkach, odrzuceniach, błędach. Każda z nich potwierdzi teorię jestem do niczego. Lubię to do niczego, bo to jest jestem nikim, nie? Postawiłabym każde pieniądze świata na tezę, że w życiu tej osoby da się wyłuskać równie wiele wyjątków od tej reguły. Pięknych momentów, sukcesów, sytuacji, w których ten ktoś był ważny, potrzebny i wartościowy. Ale one często znikają z pola widzenia. Nie pasują do opowieści, więc zostają odrzucone jako niechciane puzzle z innego obrazka. Strasznie mnie to poruszyło. To jest raptem strona 35, więc ja powiem szczerze, że czytając twoją książkę, miałam kilka takich momentów, takich aha, pod tytułem: kurczę, to dokładnie tak jest, tylko ty to przepięknie jeszcze opowiadasz, ale chciałabym cię zapytać, no właśnie, jaka historia społeczna albo jakie kody kulturowe stoją za tym, że my postanawiamy to sobie robić? No bo to jest przecież jakieś ostatecznie postanowienie albo decyzja, że tak mówimy i tak to przekazujemy, no, naszym córkom i naszym przyjaciółkom i naszym koleżankom.
Tak, myślę, że podłoże jest bardzo bogate, to znaczy jest dużo takich oczekiwań wobec kobiet, które sprawiają, że opowieść o sukcesie, opowieść o sprawczości, o ważności jest unieważniana, bardzo często przez nas niezauważana. Nawet jak już patrzę na takie małe dziewczynki, które dostają właśnie, wiesz, jakby te skrawki opowieści, którymi mogą się posługiwać, to bardzo często dostają opowieści wartościujące. Jesteś taka piękna, tak ładnie powiedziałaś wierszyk, taka jesteś grzeczna. Taka jesteś już dojrzała jak na swój wiek, taka jesteś opiekuńcza, taka jesteś troskliwa. Zobacz, jak myślę sobie o dzieciach w tym kontekście, ponieważ dzieci nie potrafią siebie jeszcze opowiedzieć. One częściej używają różnych innych form ekspresji do tego, żeby wyrazić to, co czują również w relacji ze sobą, czyli rysują, lepią, zachwycają się czymś, pokazują coś, ale nie mają jeszcze tego języka. I wydaje mi się, to jest taki ważny moment, kiedy chłoną język z zewnątrz, język swoich matek, babek, nauczycielek, ojca, braci, różnych ludzi, którzy się pojawiają i jakoś uczą te dziewczynki o sobie opowiadać. I pierwszy kod kulturowy polega na tym, że opowieść o nas jako o kobietach musi oddawać naszą, to bardzo brzydko zabrzmi, ale naszą taką rolę uczyniania życia innych ludzi przyjemniejszym,
Ładnie, nie, to ładnie brzmi,
łatwiejszym.
bardzo, bardzo ładnie.
Łatwiejszym, tak. Wiesz, że to jest pierwszy taki, jeżeli opowieści, które chciałabym o sobie przytoczyć, nie mieszczą się w tym kodzie pod tytułem Dziewczynka jest do łagodzenia obyczajów, do opiekuńczości, do troski, do tego, żeby rozświetlać swoją urodą świat, w którym przebywa. Jeżeli moja opowieść o mnie się tam nie mieści, to ja zapominam te wątki biograficzne, to ja je unieważniam, te wątki biograficzne, to one nie stanowią potem dla mnie takiego kamienia milowego, takiego rusztowania do opowieści o sobie. Więc wydaje mi się, że pierwsze ciosanie jest już na samym początku, kiedy my wyraźnie dostajemy informację o tym, co jest warte opowiedzenia, że nie jest warte opowiedzenia to, że ja wyszłam na najwyższe drzewo na podwórku, ale warte jest opowiedzenia to, że dziś tak pięknie w tych kokardach, albo w tych tej sukience, albo w tych lakierkach wyglądam.
Okej, to sprawdzam, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz i inspirujące dla mnie. Czyli wycinam kawałki. Teraz sobie przypominam, jak wchodziłam na garaż, żeby zbierać wiśnie u mojej cioci w Braniewie. I faktycznie nigdy tego nie opowiadałam, ale jeśli dodatkowo nie miałam pięknych warkoczy i kokard, to ja chyba w ogóle mam niewiele o sobie do powiedzenia wtedy, bo ani to się nie wpisuje, prawda? Tamto nie będzie dobrze usłyszane i nagrodzone. W związku z tym ja zaczynam mieć tę historię jakąś taką, co niepełną, pustą, no właśnie niepełnowartościową.
Nie
Tak
warto do
jakbym
opowiedzenia, nie?
siebie znikała wtedy, no bo co ja mam powiedzieć w tej historii?
I często tak jest, że ludzie w gabinecie mówią: wiesz, ja nie mam nic o moim dzieciństwie do opowiedzenia, tak?
A,
Tam nie
tak, to
wydarzyło się
ciekawe.
nic wartościowego do tego, żeby o tym opowiadać. I myślę sobie, że też dzieci bardzo słuchają, jak opowiadają ich inni, bo to są pierwsze opowieści, nie? Jakieś pierwsze werbalizowane konstrukty oddające, kim oni są, oddające, znaczy budujące odpowiedź na pytanie, kim jestem. I taka dziewczynka, czy taki syn, czy w ogóle każdy z nas przysłuchuje się, co ta mama opowiada nauczycielce, cioci, babci o mnie, która opowieść jest warta opowiedzenia na zewnątrz. Myślę, że szczególnie w kontekście zaburzenia osobowości z tej wiązki narcystycznej, to zaczyna być determinujące, kiedy dziecko zauważa, że opowieść warta opowiedzenia na mój temat nie ma ze mną żadnego związku.
To bardzo poruszające, no bo teraz znowu idę, sprawdzam. I może być tak, że ja słyszę, co ktoś opowiada na temat jednak innej dziewczynki, bo ja nie mam tych warkoczy. Czyli znowu może być tak, że opowiada nam mój temat, albo ja słysząc, że mówi, że moja siostra jest taka ładna, albo ta Zosia od Piotrka jest taka fajna. To może być taki moment, w którym ja już jako dziecko podejmuję decyzję, że nie jestem interesująca, bo to jest to, co ja bardzo często słyszę od kobiet na warsztatach,
Tak.
że mówią: odkryłam, że mogę być interesująca dla kogoś i że to, co mam do powiedzenia, jest interesujące. To już w dzieciństwie podejmujemy tę decyzję, prawda? Że nie jestem interesująca i nikogo nie zainteresuje moja historia.
Myślę, że tak, że wtedy, kiedy rzeczywiście słyszymy bardzo dużo opowieści, które budzą zainteresowanie, w których my się nie potrafimy wpisać się w te opowieści, bo reprezentujemy coś zupełnie innego, możemy dojść do wniosku, że to, kim jesteśmy, jest nieinteresujące. Bardzo podobnie dzieje się wtedy, kiedy na przykład dziecko słyszy historię, którą snuje mama, o tym, że nie ma żadnych problemów z nauką. Nie, no, same piątki, żadnych kłopotów, wspaniale się uczy i wie jednocześnie, że na przykład wcale tak nie jest. Że ma wiele kłopotów z edukacją, że wczoraj dostało jedynkę, a ma tam problem z odrobieniem pracy domowej, ale widzi, jak ta mama opowiada, właśnie w kontekście narcyzmu, jak ta mama opowiada o wyidealizowanej postaci, którą ma gdzieś w głowie, którą chciałaby się pochwalić. Dzieci to natychmiast wyłapują. Małe dzieci są w tym w ogóle bezbłędne. Jeszcze zanim pojawi się ten schemat idealizacji w nich wpisany, to one bardzo często mówią, przykład mój syn mówi: mamo, podoba ci się to, co narysowałem? No i ja z zasady, z automatu mówię: a tobie się podoba? Bo mi się bardzo podoba, świetny jest ten obrazek. A on mówi: nie, no mi, a mi się nie podoba, chyba trochę przesadzasz, nie? Jakby ja nie jestem najlepszy w rysowaniu tam butów. Na przykład podoba mi się kapelusz, który namalowałem, ale z butami to przesadziłaś z chwaleniem. I wtedy łapię się na takim momencie, w którym mam wyuczoną taką, wiesz, jakby taką skłonność do tego, żeby mówić: wow, na wszystko, wszystko jest wspaniałe, tak? To jest wspaniałe, co robisz. I przyłapuję się i koryguję, mówiąc: nie, no masz rację, nie, masz rację. No, buty można by było rzeczywiście namalować lepiej, tak? Ale kapelusz, jeżeli ci się podoba, to w mojej opinii też jest super. I to jest taka pułapka, tak? Czy możesz wyrażać opinię, czy masz nie wyrażać zupełnie przy dzieciach opinii, bo często też osoby, z którymi pracuję, mówią: no to co w ogóle mam nie mówić, co mi się podoba? mamy mówić, co nam się podoba,
Ale
co nam się nie
uczciwie.
podoba, ale mamy mówić uczciwie, tak? Czyli nie dążymy do świata, w którym jesteśmy jak rodzic pomnik, który nie ma żadnego zdania na temat tego, co się tutaj wydarza, ale musimy się przyłapywać na tych momentach, w których próbujemy dzieciom zrobić przyjemność, tak naprawdę omijając sedno sprawy. Czy one przychodzą się odbić w nas jak w lustrze, a my się zajmujemy ich samopoczuciem.
Tak, wiesz co, przychodzi mi do głowy taka scena, ona jest lekko drastyczna dla wielu osób. Spotykam mojego serdecznego znajomego po latach. Lekko go nie mogę rozpoznać, zaraz powiem dlaczego. No i siadamy do kolacji. I jestem z drugim moim bardzo dobrym znajomym. I ten wyjmuje telefon i mówi: słuchajcie, muszę zrobić zdjęcie na aplikacji, bo się ostatnio odchudzam, bo za bardzo przytyłem. I ja mówię: Boże, jak dobrze, bo naprawdę bardzo źle wyglądasz ostatnio. I ten drugi siedzi, mruga i tak do mnie kiwa. Ja mówię: ale co kiwasz? A on mówi: Aga, nie mówi się takich rzeczy. Ja mówię: ale czy ja powiedziałam coś nieprawdziwego? Naprawdę, on przytył no ze 20 kilo, ma tego świadomość. Ja nie chcę go okłamać i powiedzieć: nie, nie, świetnie wyglądasz, po co to robisz? Tylko sobie myślę: dobrze, bo już i tak chciałam na ten temat porozmawiać, bo to już nie jest zdrowe po prostu. Tak?
Tak,
I
tak.
wiesz, i to jest ten moment, jakoś tak mi się to też składa, dlaczego my potem mamy nieprawdziwą narrację na swój temat? Bo my nie mamy odwagi, wiesz, dania takiego lustra pod tytułem: kiedy ty mnie pytasz, czy to jest fajne, to żebym ci powiedziała, że jednak nie. No, prosta rzecz, jak ustawiałyśmy dzisiaj komputery, nie? Że no nie, nie
Tak.
wygląda to dobrze, zróbmy to inaczej. No, co w tym złego? Ale ta chęć zapracowania, wiesz, na relację za wszelką cenę, żeby ktoś był zadowolony, to jak to bardzo nam obniża zaufanie do siebie i takie adekwatne widzenie siebie. To jest, ja bym chciała to bardzo zatrzymać, że to jest takie też potem nagminne, że nie umiemy być uczciwe wobec siebie. Bo ty mówisz,
Tak,
wobec
a
dziecka, ale potem.
w przypadku dzieci to już w ogóle, wiesz,
Tak.
jakby pojawia nam się z automatu taka skłonność do tego, że dzieciom przede wszystkim trzeba to poczucie własnej wartości chronić. Ale
Tak.
musimy pamiętać, że to nie jest dobry automat. To znaczy, chronienie poczucia własnej wartości nie może polegać na dawaniu tanich komplementów. Ja na przykład zdarza mi się, mimo że tego, że jestem mamą od 23 lat, moja jedna córka jest już dorosła i mam 8-latka w domu, zdarza mi się przyłapać się właśnie na momencie, w którym powiem, że absolutnie bezkrytycznie, że coś jest wspaniałe. Dla mnie w pewnym sensie jest to wspaniałe, bo zrobiło to moje dziecko, ale ono oczekuje ode mnie uczciwego lustra. Ono szuka dziś jakiegoś miejsca, w którym może zobaczyć. Z tego jestem zadowolony, to zrobiłem dobrze, to chciałbym zrobić inaczej, w tym nie jestem najlepszy, to jeszcze mógłbym poprawić. I warto tego dzieciom nie odbierać. Ja widzę, jak moje dziecko bardzo tego pilnuje i jak tylko mnie przyłapie na takim momencie, w którym mówię, nie no, wspaniale, że się w ogóle postarałeś, to jest super, że się postarałeś. I on, wiesz, ale to nie o to chodzi, mamo, ja chcę z tobą porozmawiać o sednie sprawy, co mam do
No.
poprawy. I to mi pokazuje, że jakiś kawałek dobrej roboty w tym obszarze zrobiłam, bo dałam mu tę
Tak.
wolność, ale też pokazuje z drugiej strony, jaki mam wyćwiczony automatyzm jako klasyczny millennials, chronienia poczucia własnej wartości swojego i wszystkich dookoła. I boję się, wiesz, jakby tu odsłaniam się teraz przed wami, ale że wiesz, że boję się, że krytyka może nas zbyt mocno ranić, że
Tak.
nie umiemy z tą krytycznością się obsługiwać. Co albo jesteśmy zbyt krytyczni do siebie, albo bezkrytyczni do innych.
Tak. Ja ci powiem, co ja robię w takiej sytuacji, jak moja córka pyta, ma 26 lat, teraz już, to ja zawsze wtedy pytam, czy masz gotowość na prawdę, którą teraz powiem. I ona mówi, czyli nie będzie miło. Ja mówię, no w tej sytuacji nie będzie miło. I ona czasami mówi, nie, teraz nie. Pogadajmy o tym jutro na przykład. I to jest fajne, nie? Bo ja nie chcę dać tylko właśnie pączka z lukrem, ale też wiem, i to, co mówisz, że ktoś może nie mieć w danym momencie gotowości na przyjęcie tej informacji zwrotnej. I chyba to jest wtedy taki inny rodzaj ochrony, że ja nie podejmuję decyzji za ciebie, bo ona też często mówi: tak, dawaj, bo chcę wiedzieć, nie? Chcę uczciwie wiedzieć. I że ta ochrona to jest też takie czyli takie zaproszenie drugiej osoby. To Asia, zatrzymajmy się na tym, bo powiedziałaś o pierwszym kodzie, czyli to bycie ładną, miłą i taką, no mi jednak wyszło służącą innym,
Tak.
taką, no sorry, ja to domknę, taką usłużną służącą, to jakbyśmy miały teraz z tego wrócić do tematu głównego naszej rozmowy, opowiedz sobie swoje poczucie własnej wartości, to jak z tego kawałka można by było jakkolwiek praktycznie zacząć wychodzić?
No, ja myślę, że przede wszystkim trzeba zobaczyć, jakie tezy próbujemy udowodnić w tej opowieści. To znaczy, warto zacząć od spontanicznej opowieści na swój temat, czyli jaką my już wiedzę na swój temat zgromadziłyśmy, skąd ja wiem o sobie to, co wiem. Bo skąd ja wiem, że Ziemia nie jest płaska, to ja wiem z lekcji geografii, tak? Ale skąd ja wiem o sobie, że jestem niecierpliwa? No muszę prześledzić, jakie dowody w sprawie świadczą o tej mojej niecierpliwości, dlaczego wyciągam taki wniosek, uznaję go wiesz, za prawdziwy, za prawdę. Jakbyśmy popatrzyły w ogóle, jak my gromadzimy wiedzę, to myślę, że to jeszcze warto powiedzieć, że wiedzę na temat świata gromadzimy w sposób usystematyzowany, do tego służy cała edukacja, ale wiedzę na swój własny temat gromadzimy w sposób spontaniczny, podporządkowany emocjom, uproszczeniom, stereotypom i heurystykom. Nie mamy wglądu w ten proces. Nie wiem, skąd wiem to, co o sobie wiem. Wiem, na jakiej podstawie wnioskuję, ale nie wiem, dlaczego zapamiętałam to, co zapamiętałam. Więc warto zacząć od opisania, opowiedzenia sobie siebie, opisania swojej historii życia czy swojego poczucia własnej wartości w sposób bardzo spontaniczny, bez oceniania. A potem zobaczenie, jakie ja tam hipotezy próbuję udowodnić. I wiesz, tam bardzo jest dużo takich hipotez. Na przykład, że jestem dobrym człowiekiem, albo że jestem męczennicą, albo że jestem właśnie taka potrzebna, użyteczna, albo że no to są wszystko zniekształcenia, którym my podlegamy, bo nikt z nas taki nie jest. Takie to
Ale
się
uśmiecham
mozaiką
się,
tego.
bo ja zawsze mówiłam do niedawna, że jak mnie boli, to jestem nieznośna. Ja uprzedzałam, mówiłam, jak mnie boli, to jestem nieznośna. I ktoś mi w pewnym momencie powiedział, mówi, ale nie jesteś, to jesteś tylko w swojej głowie nieznośna. Ale ja miałam tę historię, że jestem nieznośna, czyli nie można mnie znieść, jak jestem chora.
Jak
I jak
jestem
sobie
chora, tak.
poszukałam, z czego to wynika, no to oczywiście, że to są zdania, które słyszałam, jak mi dawali zastrzyki przy anginach. No, darłam się jak potępiona, kopałam nogami. Czasami trzy osoby musiały mnie trzymać, ale przecież to było skrajne, wiesz. Penicylina, debicylina w latach 80. to były obrzydliwe zastrzyki.
Tak.
Ale ja tę historię niosłam w sobie do tam 40 któregoś roku życia. Jak jestem chora, to jestem nieznośna. Albo jak mnie boli, to jestem nieznośna. Kompletnie to jest nieprawda. To było wtedy tak, nie?
Tak. I tutaj to spontaniczne przyjrzenie się tym skrawkom narracyjnym, które my mamy, ono pomoże nam odkryć główną hipotezę albo tezę, którą my próbujemy na swój temat udowodnić. Są osoby, które opowiadają siebie tylko przez pryzmat tłumaczenia tego, że nigdy, wiesz, nie chciały źle, albo podkreślania tego, że zawsze się starały, tak? Albo że zawsze starały się być okej, albo że właśnie były takie pomocne dla swojej rodziny. Więc wydaje mi się, że zmiana zaczyna się od zobaczenia tego, co już o sobie opowiadam, odkrycia hipotez, a potem szukamy wyjątków, tych wszystkich rzeczy, które nigdy nie wybrzmiały albo nie były warte opowiedzenia, które odpamiętujemy fragmenty naszej biografii w sposób, który jest kompletnie niepodporządkowany tym tezom, albo nawet zapraszam ludzi często do takiej zabawy, do zaprzeczeń. Jeżeli ja zakładam, że w chorobie jestem nieznośna, no to jakie będą wyjątki od tej opowieści, nie? Być może są jakieś momenty, w których w chorobie wykazałaś się zupełnie inną postawą niż ta, do której jesteś przywiązana, do opowieści, o której jesteś przywiązana.
Ach, mam setki takich przykładów.
Tak.
Tak.
Więc to jest taki, według mnie, mozolna, ale bardzo fascynująca praca w odkrywaniu tych fragmentów naszej biografii albo wiedzy o sobie, które dotychczas nie były uważnione, uprawomocnione, albo właśnie wydawały nam się nudne. Nie, to jest nudne, co ja ci będę opowiadała, tak? No to jest
Tak.
nudne, tam się nic takiego nie działo, tak? Byłam przeciętną uczennicą w szkole, opowiada na przykład jedna z moich pacjentek, byłam przeciętną uczennicą w szkole, absolutnie tam w tej szkole to my nic nie znajdziemy. Siedziałam w ostatniej ławce, miałam średnie oceny, kiepskie relacje z rówieśnikami. A potem odkrywamy ten okres szkolny i nagle okazuje się, że tam jest tak dużo fascynujących opowieści, będących dowodem na to, jak wiele ona ma zasobów, że wiesz, oczy nam wychodzą z orbit, myśląc o tym, co się takiego wydarzyło, że nie była w stanie tych wątków biograficznych uważnić, bo myślę, że to jest o unieważnianiu wątków biograficznych.
Ale przychodzi mi do głowy druga historia. Można być wzorową uczennicą i powiedzieć, to było nudne, no zawsze miałam same piątki, wszystko mi szło łatwo i w ogóle o czym tu gadać? No to było proste, miałam talent i wysoka jakość była zawsze normą, prawda? Czyli że możemy też spłaszczyć tę historię.
Można spłaszczyć albo nie zobaczyć w ogóle jakby kosztów, to jest też bardzo częste, czyli
O.
miałam zawsze bardzo dobre oceny, byłam bohaterem rodzinnym, świetnie radziłam sobie w tym systemie na przykład alkoholowym, w którym żyłam, a potem dotykamy tego, co było pod spodem, a tam jest bezradność, wstyd, bezsilność, nadużycie, wiesz, psychosomatyzacja, różne rzeczy, które zostały absolutnie niewyparte, tylko w pewien sposób za mgłą trochę taką, za mgłą takiego uświadomienia sobie tego, jaka jest moja historia. Dlaczego? Bo w opowieści bohatera rodzinnego nie ma przestrzeni na opowieść o zmęczeniu, na ten wątek. Bohater przecież nigdy nie jest zmęczony. On zakłada, wiesz, pelerynę i leci ratować świat swój i innych. Co to za bohater, który mówi, że się zmachał na akcji, nie? Jest zmęczony
Albo
i
bezsilny,
wcale
prawda?
i bezsilny, albo wcale nie miał na to ochoty, tak? Co to za bohater? Więc też jak wchodzimy w jakąś określoną rolę rodzinną, no to ona determinuje to, w jaki sposób o sobie opowiadamy. Myślę sobie teraz o roli na przykład męczennicy rodziny, która jest charakterystyczna dla kobiet, tak? No to skoro ja jestem w roli męczennicy, to ja absolutnie nie dopuszczę żadnego takiego wątku biograficznego, który by pokazał, że jestem w życiu za coś wdzięczna, albo że w czymś byłam sprawcza, albo że gdzieś miałam po prostu szczęście.
Tak. Tutaj piszesz takie zdanie, sobie otworzyłam znowu, że żeby naprawdę coś zmienić, nie wystarczy chcieć zmiany. Trzeba mieć odwagę zatrzymać się przy swojej historii i powiedzieć, może to, co o sobie myślę, to tylko jedna z wersji. Może czas stworzyć inną. I może właśnie ta nowa opowieść pozwoli mi w końcu zobaczyć siebie w pełni, ze wszystkim, co trudne, ale i ze wszystkim, co dobre. To jest to, co nazywamy opowiedz sobie swoje poczucie własnej wartości, bo ja chcę to zatrzymać, że nam się często wydaje, nie wiem, jakie ty masz doświadczenie w pracy z pacjentkami, ale ja mam takie, że my musimy coś wymyślić nowego na swój temat. Jakby siebie na nowo stworzyć. A to chodzi o to, żeby wyjąć to, co było dobre, odnaleźć i używać tych słów jako kreacji własnej tożsamości, jako tego, co ja będę sobie opowiadać. Czyli jeśli ja pamiętam, że ja jednak byłam odważna i potrafiłam się przeciwstawić chłopakom tam w 7 klasie, jak oni bili tą dziewczynkę, albo potrafiłam zadbać o, nie wiem, zwierzaka, którego miałam powierzonego, to ja tę odwagę w sobie mam. Tak? Ona we mnie jest, tylko ja z jakiegoś powodu postanowiłam tego kawałka sobie nie opowiadać.
Tak, myślę, że to jest trochę taka historia jak z mówcami motywacyjnymi, wiesz, że ludzie przychodzą na wystąpienia takich najbardziej popularnych mówców motywacyjnych i mówczyń motywacyjnych i wiesz, jak oni tak potrafią opowiedzieć swoją własną historię, która często jest, wiesz, jakby wyrasta z bólu, cierpienia, straty, jakiegoś odtrącenia, przemocy. Oni tak potrafią opowiedzieć tę historię, że ty słuchając tej opowieści, zazdrościsz im tych
Tak,
doświadczeń,
tak.
że ty, ja też chcę coś takiego przeżyć,
Tak.
żeby dojść do takich wniosków, nie? I to jest dla mnie największy paradoks. Chcielibyśmy przeżyć coś tak trudnego, żeby móc potem sobie tak o tym opowiedzieć.
Tak.
I tak samo jest z tą naszą jakby wiwisekcją naszej własnej biografii. Czyli nie chodzi o to, żeby dokładnie tak jak mówisz, tworzyć nowe życie. Chodzi o to, żeby tworzyć nową opowieść na temat życia, które się już wydarzyło, bo spośród tych miliardów, wiesz, chwil, które przeżyliśmy, na pewno znajdzie się materiał narracyjny na niejedno wystąpienie jako mówca motywacyjny. To jest jedno z ćwiczeń, które bardzo lubię. Opowiedz sobie swoje życie jako mówca motywacyjny. Spróbuj znaleźć te punkty trajektoryjne, z których można wyciągnąć wnioski. Opowiedz je tak, żeby ktoś chciał je przeżyć. I wiesz co, nie spotkałam się z nikim, kto nie potrafiłby tego zrobić. Okazuje się, że wszyscy mamy fascynujące życia i
To prawda.
fascynujące momenty, nie? Z których można wyciągać takie budujące nas wnioski. te nasze opowieści o naszym życiu mogą być dla nas użyteczne, po co my to robimy? No po to, żeby nasza opowieść otwierała nas na nowo, żeby budowała w nas poczucie sprawczości, żebyśmy byli bardziej ciekawi tego, co przed nami, żebyśmy usensowiali tego, co doświadczyliśmy. Więc czasem warto się zabawić w mówczynię motywacyjną i opowiedzieć sobie swoje życie najlepiej, jak się da.
Tak, choć to jest ciekawe, kiedy się wchodzi w kreację i w zabawę. Ja mam takie ćwiczenie z kolei, które no nie jest z terapii, ale jak mam warsztaty dla małżeństw i mamy drugi wieczór, tak zwany integracyjny, to proszę ludzi, żeby opowiedzieli trzy historie ze swojego życia. Dwie prawdziwe i jedną nieprawdziwą. I my mamy zgadnąć, która jest nieprawdziwa. I ja zwykle zaczynam i wyciągam no właśnie takie kawałki, które... No, one się ani nie kleją, ale naprawdę są z górnej półki. I to jest niesamowite, co to robi ludziom, jakie oni opowiadają historie i my siedzimy, mówimy tak, ale na pewno któraś jest jakby prawdziwa, na przykład prawdziwa, wiesz, że one są fascynujące i że to tak o przychodzi, wiesz, z palca, kiedy jest kreacja, nie? Kiedy jest zabawa, kiedy mówimy sobie, wygłupiamy się teraz, to jest tylko po to, żeby się poznać, ale też uruchomić, wróćmy do tego, co było kiedyś i potem, jakie to robi rozmowy. Ty tak robiłeś? Naprawdę? Ja też. Na przykład kiedyś dziewczyna pyta, że się skradała po dachach, wiesz. Patrzysz, siedzi drobna blondyneczka, 5 zł byś za nią nie dała, ale w takim sensie, że no jakby nie, a ona opowiedziała historię kompletnie science fiction. To jest fajne, co mówisz, bo to się po prostu tutaj łączy. Natomiast chcę jedną rzecz zatrzymać, że rozumiem, że kiedy mówisz o tej fascynującej historii, to żeby ją opowiedzieć prawdziwą, bo
Tak.
chodzi mi do głowy mój bardzo serdeczny znajomy prezes przez wiele lat. Kiedyś byliśmy we Włoszech, to się jakoś, nie pamiętam jak się, Bari. I jak się jedzie na południe od Bari, to te Włochy są okropne. Tam jest bieda, no jest jakby lekko dramatycznie. I jak wróciliśmy z tego wyjazdu i Wojtek opowiadał, gdzie my byliśmy i co przeżyliśmy, to siedziałam i tak patrzyłam, mówiłam, naprawdę byliśmy na tych samych wakacjach, jakby, bo chyba nie, że to było histrioniczne, że to było już tak, wiesz, tak opowiedziane, że to nie była prawda. I że to jest
Tak.
bardzo ważne, prawda? Tak chcę to
Opowieść
zatrzymać.
musi być, opowieść musi być prawdziwa, możliwa do przyjęcia też przez innych, ma być użyteczna, ale nie ma być jakby, wiesz, przejściem od wewnętrznego krytyka do wewnętrznego pochlebcy. Nie, że jakby to nie jest taki żabi skok, w którym bo wewnętrzny krytyk też mówi nam nieprawdę, on też dokonuje zniekształcenia i my się tego zniekształcenia chcemy pozbyć, ale nie chodzi o uruchomienie takiej twórczości, wiesz, jakby narracyjnej, polegającej na przekłamywaniu i zniekształceniu rzeczywistości. Ten wewnętrzny pochlebca też nam nie służy. Opowieść ma być wiarygodna. Ma odpowiadać w pewnym sensie faktom. Oczywiście potrzebujemy, żeby ona była okraszona interpretacją. I tutaj mamy pełną dowolność, bo możemy ją to, co nam się przytrafiło, interpretować na różne sposoby, ale przede wszystkim ma to być użyteczne, ma mieć moc wyjaśniającą, dzięki niej mamy rozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej dziś funkcjonujemy. Ma nam pomagać wyznaczać cele i ma sprawiać, że mamy taką głęboką świadomość tego, co jest naszym zasobem, co ewentualnie może być naszym ograniczeniem, nie? Ale absolutnie to nie ma być. Wiesz, jakby dzika twórczość, taka nasza na nasz własny temat, aczkolwiek w terapii narracyjnej nie boimy się tego typu zabaw, w których na rozgrzewkę, żeby tego wewnętrznego narratora tak trochę obudzić, bawimy się w to, żeby opowiedzieć swoje życie tak, jakbyś był bohaterem, wiesz, serialu kryminalnego
To jest zabawa.
albo jakimś super bohaterem. To jest zabawa. Natomiast absolutnie szukamy środka, czyli szukamy tej części narracyjnej, która jest życzliwa, która jest uczciwa wobec tego, co się wydarzyło, ale jest też przychylna temu, aby to, co my sobie opowiadamy, było dla nas użyteczne. I to budzenie tego wielkiego narratora, o którym Olga Tokarczuk mówiła, o którym pisała Natalia potem de Barbaro, tej wielkiej narratorki, myślę, że jest ogromnym zadaniem, wiesz, jakby życiowym, żeby znaleźć ten głos, który właśnie nie okłamuje nas tak jak mama, która chce nam zrobić, wiesz, dobrze i powie nam
Tak.
wszystko wspaniale, ale też nie dojeżdża nas kijem, tak jak nauczyciel najbardziej surowy w szkole, tylko ten głos, który w jakimś sensie jest po naszej stronie, ale nie potrzebuje zniekształcić rzeczywistości, żeby nas wesprzeć.
Użyłaś pięknego słowa, zatrzymałam się na nim, wiarygodne. Bo dla mnie odzyskiwanie swojej historii to jest odzyskiwanie wiary w swoją godność. Czyli jeśli ja znajdę takie kawałki, w których ja umiałam być po swojej stronie, tak? Okazałam się, wiesz, umiałam się pokazać światu w jakiejś takiej godności, umiałam pokazać swoją wartość, umiałam wykorzystać swoje zasoby, no to właśnie przywraca mi to wiarę w to, że ja to mam. I że ja mogę z tego korzystać. Dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby to było też z takiej uczciwości. Natomiast bardzo mi się podoba ten wątek. Opowiedz to tak, żeby ludzie chcieli no, żyć twoim życiem, choć mi się wydaje, że my często chcielibyśmy żyć czyimś życiem. Że to życie czy innych ludzi wydaje nam się jednak mimo wszystko jakoś piękniejsze, nie? Albo bardziej wartościowe. Być może tylko dlatego, że oni je umieją po prostu jakby piękniej opowiedzieć, nie?
Tak, myślę, że najbardziej pociągają nas ci ludzie, którzy w ogóle potrafią o sobie pięknie opowiadać. Ci, którzy odbierając nagrodę na scenie potrafią docenić swój własny trud. Ci, którzy właśnie zachowują godność w obliczu tych momentów, w których mogą dostać uważnienie z zewnątrz. I według mnie płynie to przez bardzo taką intymną część, która pojawia się w naszej opowieści, do której tylko my mamy dostęp. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tworzyć własne opowieści, a nie tylko wchłaniać to, jak opowiadają nas inni. Bo inni nie mają do tego dostępu, a my mamy. Mamy dostęp do swoich intencji. Tylko my wiemy, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowaliśmy. Tylko my wiemy, jakimi wartościami się kierowaliśmy. Ja wiem, że jest takie powiedzenie, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane i że to nic nie zmienia w
Nie.
kontekście opowieści, jakie snują o nas inni. Może dla nich to nic nie zmienia,
Tak.
ale dla mnie to zmienia, jaką ja miałam intencję. Bo jeżeli nawet zrobię coś niewłaściwego, co skrzywdziło kogoś innego, ale wiem, że moją intencją nie było zrobić komuś krzywdy, to być może ja z zewnątrz dostanę ten rodzaj konsekwencji, który jest niezależny od mojej intencji, ale ja zachowuję godny obraz siebie. Zachowuję poczucie mojej własnej wartości, bo ja wiem, jaka jest intencja. Ja mogę też przejść od tego momentu do przeproszenia, do zadośćuczynienia, ale też do tego aspektu, który jest ważny, do wybaczenia sobie tego, co zrobiłam, poprzez zrozumienie siebie. Uważnienie intencji własnych w działaniu, moim zdaniem, jest takim bardzo niedocenionym aspektem budowania pozytywnego obrazu siebie.
To tutaj już trochę idziemy do tego, co ja napisałam właśnie o namaluj słowami dobre życie, czyli właśnie ten godny obraz siebie, bo my jednak ciągle mamy ten obraz poskładany z takich kawałków, które inni zdecydowali nam włożyć. I czasami sobie myślę, że wcale nie jesteśmy pięknym witrażem, tylko jesteśmy takim karykaturalnym witrażem, niby kolorowy. Ale że te części nie tworzą czegoś, co byłoby całością, bo są poskładane z tych słów, którymi nadano nam tożsamość. Jakoś bardzo mnie zatrzymuje i porusza to sformułowanie, które powiedziałaś: namaluj swój obraz siebie, godny obraz siebie, godny, czyli jakoś tak na miarę siebie. Dlaczego to może być jeszcze trudne namalować swoją godność słowami?
Wydaje mi się, że też dlatego, że wydaje nam się, że najważniejsze są surowe fakty. I to jest ten taki wewnętrzny reporter, który mówi, no, było tak, jak było, fakty mówią co innego, tak? Jakby, i że wydaje często, jak ja pracuję z ludźmi, to mam jakieś takie doświadczenie terapeutyczne, że ludzie mówią, że ich własna perspektywa nie jest taka ważna. Że ważniejsze jest to, co myślą o nich inni ludzie, bo oni ich widzą bardziej obiektywnie. I to jest takie meandry, wpływamy obiektywnej
Masz
i
rację.
subiektywnej prawdy. Nie? Czyli
Tak,
jakby.
oni często na warsztatach mówią, trzeba innych o to zapytać.
Tak,
Oni
bo to
są
jest
bardziej
bardziej
obiektywni.
obiektywne. Tylko,
Kurczę,
że w
masz rację.
opowieści na swój temat kompletnie nie chodzi o to, ona ma być wiarygodna, ale nie musi mieć znamion obiektywizmu, bo tutaj nigdy tej obiektywności nie dotkniemy. I ta. Obiektywna, czyli cudza perspektywa. Porównuję to do takiego domu. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy dom i wiesz, są różne okna w tym domu i masz jeden ogród i to jest nasze życie. I my w tej soczewce narracyjnej chodzimy po tym domu i jak wiemy, że możemy się po nim poruszać i popatrzeć na swój ogród z różnych okien, no to już się zaczyna przygoda, bo ja mogę popatrzeć, wiesz, z okna od zachodu albo wschodu. Mogę wybrać miejsce z widokiem na śmietnik, albo mogę wybrać miejsce z widokiem na piękne róże. I zaczynam się poruszać. Tylko problem polega na tym, że my lubimy oglądać swój ogród z okien sąsiadów.
A,
I
ładne.
wydaje nam się, że oni mają lepszy widok na nasz ogród i bardziej wiedzą, jaki ten nasz ogród
Tak,
jest.
tak, tak.
I to jest ta pułapka. I szukając obiektywnej prawdy na swój temat, ujawniamy głęboki brak zaufania do siebie i własnego oglądu.
A,
Czyli od
ładne.
dzieciństwa przecież uczymy się od różnych ludzi, że być może sobie nie możemy ufać sami. Czyli to się bierze z takiego powszechnego gaslightingu też, tak? Źle widziałaś, źle pamiętasz, przesadzasz w tej opowieści, w reakcji przesadzasz, histeryzujesz, wyolbrzymiasz, tak? Przecież te pierwsze wiązki narracyjne, które my dajemy światu, one się spotykają z jakąś reakcją. I duża część z nas nie ma zaufania do własnego oglądu rzeczywistości i do własnej opowieści, bo spotkaliśmy się na przykład z jakimiś dorosłymi
Tak.
albo innymi ludźmi, którzy mówili: nie, no to nie tak było, to w ogóle kompletnie źle to widzisz, tak?
Przesadzasz, tata był chory,
Przesadzasz,
a nie pijany.
a nie pijany. Dokładnie, więc potem ta potrzeba, żeby ktoś to obiektywnie opowiedział, co się ze mną dzieje, ona wynika z braku oparcia w sobie i zaufania sobie. Ona obnaża taką najbardziej, wiesz, jakby chorą, taką kulejącą część naszej psychy. Bo jeżeli ja nie mogę wierzyć temu, co pamiętam, co widziałam, co słyszałam, i wiesz, jakby co też mówiłam, wiesz, i swojej interpretacji, to ja jestem skończona. Ja jestem zdana na to, żeby moje życie relacjonowali inni ludzie.
I będę
Ja
cały czas
tracę dostęp do
pytać,
żadnego
prawda?
okna.
Będę
Tak, ja
cały czas pytać, co ty
nie mam
myślisz na mój
żadnego okna.
temat? No,
Tak.
to jest bardzo poruszające, bo mnie bardzo często kobiety pytają, a możesz mnie zostawić z jakimś słowem? Albo
No.
możesz mi powiedzieć, co myślisz na mój temat? Ja mówię, ale czemu chcesz mojego zdania, co ja myślę na twój temat? Bo myślę, że widzisz coś więcej. No, no właśnie nie, ja cię widzę inaczej, nie? To w związku z tym pytanie, bo musimy kończyć, czy jest sens pytać ludzi o to, co widzą i jak nas widzą? Bo ja jestem po stronie, że jest, ale jestem ciekawa, jak ty to widzisz.
Ja myślę, że tak, że jest sens sięgać po informację zwrotną, pytać, jaki jest ten ich widok na mój ogród z tego ich okna. Ale nie ma sensu uznawać, że ich perspektywa jest bardziej wartościowa niż
Lepsza.
nasza własna. I też wydaje mi się, że mamy prawo do tego, jak dostajemy zamiast prezentów, wiesz, jakby dynamity do rąk, które rozsadzają nasze poczucie własnej wartości, mamy prawo to w 100% odrzucić, tak?
Odrzucić. Tak.
I to jest to chyba taki najważniejszy aspekt, czyli ja mogę zaprosić różnych ludzi do tego, żeby oni mi dali informację zwrotną na mój temat, ale jeżeli widzę, że ta informacja zwrotna mnie nie buduje, jeżeli ja widzę, że to jest taki, wiesz, ciężki kamień do już dziurawego koszyka, który ja w sobie mam, i że ja z tej informacji zwrotnej nie jestem w stanie w żaden użyteczny i życzliwy sposób siebie wesprzeć, to ja mam prawo tego widoku nie uwzględnić.
Tak, i to jest to, czego się nauczyłam od Uli, pracując też właśnie, ucząc się metody Anny Halprin, że kiedy dostajesz słowa, wyrzuć te, które ci się w ogóle nie podobają. I to było dla mnie też przełomowe, nie? Że nie musimy łykać każdej informacji zwrotnej. I myślę, że wracając do tytułu naszej rozmowy, opowiedz sobie swoje poczucie własnej wartości. To jednym z takich ćwiczeń może być to, że ja sobie wypiszę różne zdania, które teraz myślę na swój temat i wyrzucę w ogóle te, które mi się kompletnie nie podobają. Te, których
Wiesz,
nie chcę, jakby nie chcę ich w ogóle powtarzać.
Wiesz, dla mnie też ciekawe jest to, że czasami są ludzie, którzy próbują opowiedzieć nam nasz ogród, ale nigdy go nie widzieli.
O, nigdy nie zapytali też, prawda?
Nie
No,
zapytali,
tak.
nie byli, nie widzieli. Nie mieli szansy na ten nasz ogród nawet rzucić okiem, wiesz, raczej wyobrażają sobie to, jaki ten nasz ogród jest, mają jakieś projekcje na ten temat, albo służymy im do tego, żeby władować swoją złość, frustrację, pretensje. I to też jest ważna rzecz, żebyśmy uwzględnili to, czy ktoś, kogo prosimy o informację zwrotną, rzeczywiście miał wystarczająco bliski dostęp do tego, żeby opowiedzieć nam nasz świat.
Zatrzymałabym Asia tutaj. Mam do Państwa prośbę, żebyście, bo omówiłyśmy tylko jeden kod kulturowy w ogóle, ale to cudne jest, więc my się z Asią umówiłyśmy, że będziemy jeszcze rozmawiały. Więc mam do Was prośbę, żebyście napisali albo pytania, które Wam się zrodziły po tej rozmowie, albo Wasze poruszenia, czyli co było ważne, co Wam zarezonowało w tym, co usłyszeliście, bo myślę, że słuchają nas też panowie. Link do książki to samo, ale inaczej, opowiedz siebie na nowo, znajdziecie w opisie tego filmu. Ja potem jeszcze wrzucę no właśnie to, co namalowała. I co opowiedziała o sobie uczestniczka naszego warsztatu? Jeszcze kilka informacji o z kolei mojej nowej książce. Asia, z czym lub z jakim kawałkiem, jakim zdaniem, podsumowaniem chciałabyś ty zostawić naszych słuchaczy po naszej opowieści?
Ja myślę, że ważne, żeby popracować z takim przekonaniem, że mamy prawo do tego, żeby myśleć o sobie dobrze. Że to nawet nie jest prawo, że to jest obowiązek.
Obowiązek. Ja też tak
Mamy
uważam.
obowiązek myśleć o sobie dobrze. I to nie jest tak, że przywilej, że czasem, jak coś osiągniemy, to możemy o sobie dobrze pomyśleć. Nie, to jest nasz obowiązek wobec samych siebie. Od tego zaczyna się dobra relacja.
Dlatego, że jak ja o sobie myślę dobrze, to ja jestem stabilna i dużo dobra jest we mnie, i wtedy jest łatwiej ludziom też być ze mną. To jest takie bardzo, bardzo ważne, myślę, że dla nas wszystkich.
To prawda.
Dziękuję
Bardzo
bardzo.
dziękuję.
Dzięki.
Dzięki.
Kochani, mam nadzieję, że rozmowa z Asią zainspirowała Was, zachęciła i przekonała do tego, że mamy tak bogate życie, jak bogatą historię sobie opowiadamy, ale że my możemy wybierać i tworzyć i kreować na nowo swoją historię. I ja właśnie w tym momencie, w którym oglądacie ten film, spełniam trzy swoje marzenia. Pierwsze, właśnie możecie kupić w przedsprzedaży moją nową książkę o wdzięcznym tytule Odzyskana. I to jest książka do autoterapii, do takiej właśnie autoterapii narracyjnej, w której możecie przejść ze starej historii do nowej historii. Książka jest tak przygotowana, że najpierw przeprowadzam Was przez odkrycie starej historii. A potem razem idziemy do pisania nowej historii. To jest wyjątkowa książka, bo w niej możecie pisać, a nawet jest to ważne, żebyście pisali. Badania z zakresu neurobiologii mówią o tym, że kiedy piszemy, angażujemy największą część naszego systemu nerwowego i to się nam najbardziej utrwala. I to jest pierwsze marzenie, żeby powstała książka, która wam pomoże, no, w domu układać sobie siebie i to, co w nas na nowo. Drugie marzenie to jest to, że ilustracje do tej książki przygotowała Ola Waga-Mizera, ale przygotowała je w taki sposób. Nie wiem, czy tak mieliście, ale czy miałyście, drogie panie, ale ja w dzieciństwie kochałam zbierać papeterię i pisać listy na takich pięknych, kolorowych papeteriach. I ta książka jest właśnie tak przygotowana, że najpierw będzie tekst, który czytacie, który mam nadzieję będzie dla Was inspirujący i odkrywający różne rzeczy. Natomiast potem właśnie obrazy Oli będą się układały w taki sposób, że, czy będą ułożone w taki sposób, że będzie to wyglądało jak papeteria, na której będziemy mogły pisać, bo będziemy to robić pewnie też razem podczas różnych spotkań, albo będziecie to robić same w domach, sorry, bo się ekscytuję, w formule papeterii. Czyli będą przygotowane kartki z przepięknymi ilustracjami. Kawałki tych ilustracji zobaczycie za chwilę w prezentacji książki. No i jest trzecie marzenie, na które mam nadzieję czekacie i bardzo Was serdecznie poproszę o komentarze, czy to prawda, że czekacie. do książki Odzyskana chcę nagrać kolejną piosenkę i ta muzyka, którą usłyszycie za chwilę w prezentacji książki, jest właśnie muzyką, która będzie tłem, aranżacją do nowych słów Odzyskanej. Dajcie znać, czy podoba Wam się ta muzyka. Bardzo zapraszam do zakupu książki. Aktualnie książki u mnie na stronie z autografem lub z dedykacją, możecie sobie wybrać. Są możliwe do kupienia. Będę je wysyłała dokładnie w dniu moich urodzin, czyli 29 sierpnia, więc możemy też spędzić te urodziny razem. I chyba tak powiem wprost, że zakup tej książki przez Was może być też prezentem urodzinowym dla mnie, bo to jakoś potwierdza, że to, co robię, jest dla Was ważne, i to lubicie i doceniacie. Więc zapraszam, zobaczcie, jakie są rozdziały w Odzyskanej, posłuchajcie muzyki. No i cieszę się bardzo, że jesteście i ogromne, ogromne buziaki dla Was.